Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Zaufajmy Panu, On bierze na siebie nasze grzechy i problemy, mówił papież na porannej Eucharystii.
W suwerenizmach krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyrażają się słuszne aspiracje do własnego modelu demokracji, uważa arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski we Francji.
W RPA zamordowano belgijskiego misjonarza.
16 stycznia witają Państwa Beata Zajączkowska
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Krótka, prosta modlitwa trędowatego, Panie, jeśli zechcesz, możesz, stanęła w centrum homilii, jaką papież wygłosił w kaplicy domu świętej Marty. Swą refleksję oparł na fragmencie Ewangelii świętego Marka, mówiącym o uzdrowieniu trędowatego.
Chory człowiek zwrócił się z prośbą do Jezusa, aby go uleczył. Jego słowa, jeśli zechcesz, przyciągają uwagę Boga. To jest nie tylko wyzwanie, stwierdził Franciszek, ale także akt zaufania. Wiem, że Pan może i dlatego mu ufam. Trędowaty zwraca się ze swą prośbą do Jezusa, bo widział, jak on uzdrawia, widział jego współczucie.
Papież zachęcił, aby często powtarzać tę krótką modlitwę, Panie, jeśli chcesz. Jezus bowiem potrafi wejść w cierpienie i ból człowieka, gdyż właśnie po to przyszedł na świat.
Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi.
Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Jeżeli chcesz, możesz mi przebaczyć. Jeżeli chcesz, możesz mi pomóc. Ta lista może być jeszcze dłuższa. Panie, jestem grzesznikiem, zmiłuj się nade mną, ulituj się. Prosta modlitwa, którą można powtarzać wiele razy w ciągu dnia. Wiele razy w ciągu dnia, z głębi serca, z wnętrza, bez potrzeby mówienia na głos. Panie, jeżeli chcesz, możesz. Jeżeli chcesz, możesz. Ulituj się nade mną. Powtarzajmy to.
Franciszek przypomniał, że trędowaty ze swoją prostą, ale zarazem cudowną modlitwą został uzdrowiony dzięki współczuciu Jezusa, który kocha nas także w naszych grzechach.
On się nami nie gorszy. Ojcze, jestem grzesznikiem. Jak pójdę i wyznam to i to, Jezus przyszedł właśnie do nas grzeszników. I o ile jesteś większym grzesznikiem, tym bliżej Ciebie jest Pan, gdyż On przyszedł do Ciebie, wielkiego grzesznika, do mnie, do nas wszystkich. Nauczmy się, aby to stało się naszą ciągłą powtarzaną modlitwą. Panie, jeśli chcesz, możesz. Jeśli chcesz, możesz. Z ufnością, że Pan jest blisko nas i Jego współczucie weźmie na siebie nasze problemy, nasze grzechy, nasze wewnętrzne choroby. Wszystko.
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej chcą jedynie poczuć się równoprawnymi członkami klubu europejskiego bez konieczności ponownego poddania się kulturowej uniformizacji, uważa arcybiskup Celestino Migliore, czołowy watykański dyplomata. W ubiegłą sobotę papież mianował go nowym nuncjuszem we Francji. Wcześniej był przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Rosji i Uzbekistanie, Polsce i ONZ.
Arcybiskup Migliore zauważa, że dziś bardzo modne jest dzielenie, czy raczej dyskryminowanie rządów, a także samych narodów, określając je mianem proeuropejskich albo suwerenistycznych. Przy czym oczywiście suwerenizmowi nadaje się znaczenie pejoratywne.
Nowy nuncjusz we Francji przypomina, że suwerenizm nie jest postawą, która dotyczy jedynie krajów takich jak Polska czy Węgry. Przejawia się on również w Brexicie, w postawie partii rządzących w Austrii i Włoszech, a także wśród coraz silniejszych ruchów i partii we Francji, Niemczech, Holandii i Danii. Choć jego przyczyny są złożone i choć nie brak w nim wypaczeń, to jednak w suwerenizmie krajów Europy Środkowo-Wschodniej przejawiają się słuszne aspiracje do własnego modelu demokracji.
Arcybiskup Migliore zauważa, że do rozwoju suwerenizmu przyczynia się również postawa tak zwanych europejskich elit, ich arogancja. Papieski dyplomata powołuje się tu na analizy Dominika Woltona, który już w 1993 roku twierdził, że twórcze intuicje ojców założycieli Unii Europejskiej zostały szybko przejęte przez rozrastający się aparat europejskich biurokratów, który stracił kontakt z obywatelami.
Jesteśmy głęboko dotknięci tym, co się wydarzyło. Ojciec Jeff został znaleziony ze związanymi rękami i nogami oraz sznurem wokół szyi. Przerażająca śmierć kogoś, kto całe swoje życie poświęcił misjom. Tak o zabójstwie belgijskiego oblata, który od 55 lat pracował na misjach w Republice Południowej Afryki, mówi jego współbrat ojciec Daniel Corin.
Ojciec Joseph Hollanders został zamordowany w swoim mieszkaniu najprawdopodobniej w nocy, w niedzielę 12 stycznia. Jego ciało zostało znalezione dzień później. Przypuszcza się, że zbrodni tej dokonano na tle rabunkowym. Zdaniem miejscowego biskupa złodzieje byli źle poinformowani. Wszyscy wiedzieli, że on nie miał pieniędzy. Służył bowiem biednej wspólnocie. Każdy posiadany grosz przeznaczał na pomoc swoim parafianom, podkreślił hierarcha. Ojciec Joseph Hollanders miał 83 lata. Od 1965 roku pracował na misjach w Republice Południowej Afryki, całe swe życie poświęcając na głoszenie Ewangelii i zakładanie nowych parafii. Ostatnio posługiwał w parafii w Bodibe w północno-zachodniej części tego kraju. Jest pierwszym kapłanem zamordowanym w tym roku.
Co ósmy chrześcijanin doświadcza poważnych prześladowań z powodu swej wiary, a w Azji co trzeci. W sumie mowa o 260 milionach wyznawców Chrystusa. Dane te prezentuje najnowszy Światowy Indeks Prześladowań opracowany przez organizację Open Doors. Po raz pierwszy trafiły na niego trzy afrykańskie kraje dotychczas znane z tolerancji religijnej – Niger, Burkina Faso i Kamerun. Powodem jest wzrost na tym terenie islamskiego fundamentalizmu.
Z raportu jednoznacznie wynika, że sytuacja chrześcijan ponownie się pogorszyła. Nasila się większa kontrola i ograniczenia życia kościelnego oraz niszczenie i zamykanie świątyń oraz instytucji medyczno-oświatowych prowadzonych przez Kościół. Niechlubny prym wiodą tutaj Chiny, gdzie według ostrożnych szacunków władze zamknęły aż 5,5 tysiąca obiektów kościelnych. W 50 krajach objętych indeksem zmniejszyła się natomiast liczba chrześcijan zamordowanych z powodu swej wiary.
Na pierwszym miejscu listy państw, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani, od 18 lat niezmiennie znajduje się Korea Północna, gdzie od 50 do 70 tysięcy osób przetrzymywanych jest w obozach pracy z powodu wiary. Największy wzrost prześladowań odnotowano w minionym roku w Chinach, Bangladeszu, Sri Lance, Kolumbii i Algierii. W ostatnim czasie prześladowania nasiliły się wyraźnie w regionie Sahelu, mówi Christian Nani, kierujący biurem Open Doors we Włoszech.
Cały region Sahelu jest zdestabilizowany, dżihad coraz bardziej się rozprzestrzenia. Działa tam 27 różnych radykalnych grup islamskich. Wszystkie łączy jeden wspólny cel. Żądza wyeliminowania obecności chrześcijańskiej na tym terenie. Podam przykład. Bojówkarze pojawiają się w wioskach na północy Burkina Faso i dają 3-dniowe ultimatum konkretnym rodzinom chrześcijańskim, że mają stamtąd zniknąć. Jeśli tak się nie stanie, zabijają ich.
W swym raporcie Open Doors wskazuje na wykorzystywanie seksualne jako nowe i nasilające się narzędzie prześladowań. Coraz więcej kobiet jest porywanych i siłą zmuszanych do poślubienia swych oprawców, a w konsekwencji do wyrzeczenia się wiary, podkreśla Christian Nani.
Te dane są wciąż trudne do dokładnego ustalenia, jednak dzięki naszym poszukiwaniom potwierdziliśmy 8,5 tysiąca przypadków przemocy seksualnej wobec chrześcijanek. Kobiet, które są porywane, kiedy wracają z targu, gdzie robiły zakupy. Wywozi się je w nieznane. Są gwałcone, a czasami niestety również zabijane. Wiemy, że odkryte dotąd przypadki przemocy seksualnej i przymusowych małżeństw to jedynie wierzchołek góry lodowej. Będziemy to dalej badać. Co najmniej 23 chrześcijanki każdego dnia padają ofiarą przemocy seksualnej. Myślę, że to mówi samo za siebie.
W Belgii toczy się proces trzech lekarzy oskarżonych o złamanie norm regulujących zasady przeprowadzania eutanazji, a w konsekwencji zabicie 38-letniej Tine Nis. W wypadku udowodnienia winy grozi im dożywocie. Ten symboliczny proces może poważnie wpłynąć na system opieki zdrowotnej w Belgii, która w 2003 roku zalegalizowała eutanazję i mocno lansuje słodką śmierć.
Eutanazja Tine Nies miała miejsce 27 kwietnia 2010 roku i została przeprowadzona na jej prośbę. Rodzice wnieśli jednak sprawę do sądu, oskarżając lekarzy o sfałszowanie historii jej choroby oraz o działanie w sposób niekompetentny i pozbawiony szacunku. Tina, która była całkowicie zdrowa, poprosiła o eutanazję po rozstaniu z narzeczonym. Psychiatra, do której się udała, stwierdziła, że nie ma mowy u niej o chronicznej i nieuleczalnej chorobie, która wymagana jest do wydania zgody na śmiertelny zastrzyk. Nies zwróciła się więc z pozytywnym skutkiem do słynnej psychiatry, która, jak piszą belgijskie media, autoryzowała 1/3 wszystkich przypadków eutanazji przeprowadzonych w tym kraju z powodów psychicznych. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami, a adwokaci mają zakaz informowania mediów. Lekarzom grozi dożywocie, co budzi poważne obawy w świecie medycznym. Jeśli nawet w niewielkim wymiarze zostanie skazany choćby jeden z 3 oskarżonych medyków, zagrozi to całemu systemowi, pisze flamandzki dziennik, wskazując, że w takiej sytuacji lekarze zaczęliby zrzucać na innych odpowiedzialność za decyzję o przeprowadzeniu eutanazji.
Problemy szkolnictwa i nauki w sytuacjach konfliktów były centralnym tematem tegorocznej pielgrzymki Solidarności Biskupów z Europy i Stanów Zjednoczonych do Ziemi Świętej. W Strefie Gazy spotkali się z młodymi ludźmi, którzy musieli przerwać edukację. Mówili oni o wyzwaniach, przed którymi stoją, aby kontynuować naukę czy znaleźć pracę.
W Strefie Gazy Kościół Katolicki realizuje projekt, w ramach którego wspomaga finansowo chrześcijańskich absolwentów uniwersytetów i pomaga im w znalezieniu pracy. Bezrobocie wśród młodych ludzi sięga tam 70%. Uderzyła nas izolacja tamtejszych chrześcijan i ich ubóstwo. Szczególnie ludzie młodzi prowadzą trudne życie z kiepskimi możliwościami edukacyjnymi i marnymi perspektywami na przyszłość. Mimo to się nie poddają, mówi biskup Noel Trenor z Irlandii.
Perspektywy na przyszłość tych młodych ludzi są dość mocno zablokowane przez lokalne uwarunkowania. Jednak byliśmy niezwykle zbudowani ich postawą. Nie poddają się i choć są w mniejszości, szukają sposobów budowania dialogu i zrozumienia z muzułmanami. Prosili nas o to, abyśmy ich wspierali i nie zapominali o nich. Zależy im szczególnie na edukacji i wspieraniu programów stypendialnych, ale także na pomocy w tworzeniu stabilnych miejsc pracy. Słuchając ich, miałem wciąż w myślach słowa papieża Franciszka wypowiedziane jako przesłanie na Światowy Dzień Pokoju. Pokój jest podróżą nadziei. Widziałem tę nadzieję na żywo, w każdym miejscu, które odwiedziliśmy i w każdej osobie, z którą rozmawialiśmy.
Niewielu chrześcijan w Pakistanie pracuje w administracji publicznej, mimo że rząd rezerwuje dla mniejszości religijnych 5% miejsc w instytucjach państwowych. Archidiecezja Islamabadu zorganizowała pierwszy kurs dla pakistańskich katolików, aby mogli podjąć pracę w różnych urzędach administracji publicznej.
Chodziło o profesjonalne przygotowanie urzędników administracji rządowej oraz pracowników biur ministerialnych. Co roku Komisja Państwowa ogłasza egzamin publiczny dla 12 tysięcy kandydatów do pracy w urzędach publicznych. Niewielu jednak udaje się go zdać.
Koordynator szkolenia zaznacza, że największym wyzwaniem jest brak kadry nauczycielskiej, szczególnie w mniejszych ośrodkach. Dodaje, że Kościół dysponuje wieloma szkołami i ośrodkami formacji technicznej, ale korzystają z nich głównie muzułmanie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.